kilka dni temu przeczytałam artykuł, w którym zadano pytanie, dlaczego zakupy są teraz takie nijakie. Autorka twierdziła, że zakupy nie sprawiają jej już radości. Stały się nudne. Stały się obowiązkiem. Dlaczego? Według niej straciliśmy coś, ponieważ tak wiele zakupów odbywa się teraz online. Nie ma już tego poczucia odkrywania, jak wtedy, gdy jako młoda dziewczyna odkryła sukienkę w Paryżu. Zanim zdążysz coś nowego odkryć, algorytm już ci to podsuwa na wszystkich platformach społecznościowych, albo Google podpowiada ci to w każdej wyszukiwarce. Z tego powodu, napisała, zbyt często wydaje się, że nie ma nic ciekawego do kupienia. Nasze zmysły są stępione, nasz apetyt przygaszony, nic nie wydaje się do końca właściwe. Wszystkie marki zaczynają się zlewać w jedno. Dziś zakupy stały się czystą transakcją. Im szybciej, tym lepiej. Tęskni za czasami oglądania wystaw sklepowych, kiedy przechodząc obok sklepu można było zobaczyć w oknie coś, czego nigdy wcześniej się nie widziało. Nie patrzyło się wtedy na metkę z ceną. Patrzyło się tylko z zachwytem. Myślę, że ma rację. Pamiętam, jak byłem dzieckiem i szedłem daleko, żeby odwiedzić sklep muzyczny. Patrzyłem wtedy na gitary. Bałem się dotknąć którejkolwiek z nich. I byłem zachwycony wszystkimi różnymi kolorami i kształtami. Marzyłem o tym, żeby pewnego dnia umieć grać na gitarze. Patrzyłem na te gitary z zachwytem. To nie to samo, gdy dziś przewijam coś na telefonie. W pewnym momencie wszystkie zaczynają wyglądać tak samo. Jak ktoś kiedyś powiedział, jesteśmy przestymulowani, a jednak rozczarowani. Nie ma już tego zachwytu. A dziś rano chciałbym przeczytać historię Bożego Narodzenia. To fragment Biblii, który wielu z nas słyszało już setki razy. Ale chcę, żebyście zwrócili uwagę na coś w drugim rozdziale Ewangelii Łukasza. Chcę, żebyście zwrócili uwagę na podziw i zachwyt. Wydarzyło się coś tak niezwykłego, tak wyjątkowego, że ludzie musieli sami przyjść i to zobaczyć na własne oczy. I chociaż te wydarzenia miały miejsce 2000 lat temu, myślę, że możemy się czegoś nauczyć z ich reakcji. Otwórzcie więc proszę razem ze mną drugi rozdział Ewangelii Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie cesarza Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Był to pierwszy spis, gdy namiestnikiem Syrii był Kwiryniusz. Wszyscy więc szli, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, aby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Pamiętajcie, że to czas cesarstwa rzymskiego, a Izrael żyje pod panowaniem tego imperium. Cezar wydaje rozkaz, aby wszyscy zostali spisani. Dlaczego? Zgadliście, podatki. To sprawiło, że każdy musiał wrócić do swojego rodzinnego miasta, co wyciągnęły Józefa z Nazaretu, w którym wtedy mieszkał, i gdzie Jezus miał dorastać, z powrotem do Betlejem, jego rodzinnego miasta. Tutaj jest napisane, że Maryja i Józef byli sobie poślubieni. Możemy sądzić, że to jest podobne do dzisiejszych zaręczyn, ale to było coś więcej. W tamtych czasach było to praktycznie równoznaczne z małżeństwem, z tym, że para jeszcze ze sobą nie mieszkała, ani nie współżyła. Tak więc Józef i Maryja byli sobie poślubieni. Mieli się pobrać, taki był plan. Ale w wersecie 5 jest też powiedziane, że Maryja była brzemienna. Jednak z Ewangelii Łukasza wiemy, że ciąża nie pochodziła od Józefa. W 99,9% przypadków, jeśli kobieta jest w ciąży, a ojcem nie jest jej chłopak ani mąż, oznacza to, że go zdradziła. Ale z Ewangelii Łukasza wiemy, że Maryja otrzymała dziecko od Ducha Świętego. To nie było normalne poczęcie. To nie było zwyczajne dziecko. W Betlejem działo się coś nadprzyrodzonego. Gdy tam przebywali,
nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. I urodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Można by łatwo powiedzieć, że Jezus urodził się w Betlejem, ponieważ Cezar rozkazał wszystkim wrócić do swojego rodzinnego miasta. Ale to nie był główny powód, dla którego Jezus urodził się w Betlejem.
Bóg wybrał, aby sprowadzić swojego Syna Jezusa na świat w określonym czasie i w określonym miejscu. Było to przepowiedziane w Starym Testamencie, że Mesjasz narodzi się w Betlejem. List do Galatów, rozdział 4, mówi, że cały ten plan dokonał się w pełni czasu. Jezus nie narodził się ani za wcześnie, ani za późno. Narodził się dokładnie w Bożym czasie. Słowo Jezus stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Bóg posłał swego Syna na świat złamany i grzeszny. Emanuel, Bóg z nami, przyjął naturę sługi. Widzimy to nawet w Jego narodzinach. Nie było dla nich miejsca w gospodzie, ponieważ wszyscy wrócili do Betlejem, aby się dać zapisać, więc narodził się w pokorze, w żłobie. Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć. Dlaczego Jezus miałby zejść z nieba na ziemię? Dlaczego miałby przyjść na miejsce pełne cierpienia, grzechu i choroby? Czytajmy dalej.
8. A w tej samej okolicy byli pasterze, którzy czuwali i pilnowali swoich stad nocą na polu. 9. I anioł pański ukazał się im, a chwała pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnął ich lęk wielki. 10. Lecz anioł powiedział do nich, nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego ludu. 11. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. 12. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. W pobliżu byli pasterze pracujący w polu, wykonujący swoją pracę. Kiedy nagle ukazuje się im anioł pański. Na początku ogarnia ich strach, ale anioł mówi, że to dobra nowina o wielkiej radości dla całego ludu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan.
Dla was, w tej chwili gdzieś na świecie rodzi się dziecko, ale nie będzie to miało żadnego wpływu na mnie ani na ciebie. Nigdy nie spotkamy tego dziecka, ani go nie poznamy. Ale anioł mówi pasterzom, że dla was narodziło się dziecko. Narodziny tego dziecka będą miały wpływ na cały świat. Nie tylko na Maryję i Józefa. Ponieważ to dziecko jest Zbawicielem. To dziecko przyszło, aby nas zbawić od naszych grzechów. Zła wiadomość jest taka, że wszyscy zgrzeszyliśmy i brak nam chwały Bożej. Grzech oddzielił nas od Boga. Zniszczył naszą relację z Bogiem. Ale dobra wiadomość jest taka, że Jezus przyszedł, aby przywrócić naszą relację z Bogiem. Przyszedł, aby wybawić nas z naszych grzechów. Przyszedł, aby nas odkupić. Przyszedł, aby nas uratować. Przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Może pamiętasz historię z 2018 roku o drużynie piłkarskiej młodych nastolatków, którzy po treningu weszli do jaskini w Tajlandii. Weszli głęboko do jaskini, na około 4 kilometry, ale potem zaczęło padać. A przez ten deszcz chłopcy nie mogli już się wydostać. Utknęli.
Chłopcy próbowali wykopać sobie drogę z jaskini, ale to było bezcelowe. Nie było żadnej możliwości, aby mogli się sami wydostać z jaskini. Po kilku godzinach ludzie zaczęli sobie uświadamiać, że chłopcy zaginęli, a niedługo potem zdali sobie sprawę, że chłopcy są w poważnym niebezpieczeństwie. Potrzebowali pomocy. Wkrótce ponad 10 tysięcy osób z wielu różnych krajów przybyło, aby pomóc. Było 100 nurków, 100 agencji rządowych, 900 policjantów, 2000 żołnierzy, 10 helikopterów i wiele innych zasobów użyto, żeby wydostać tych chłopców. To zajęło około 3 tygodni, ale ostatecznie wszyscy chłopcy zostali uratowani. Plan, który się sprawdził,
polegał na tym, że doświadczeni nurkowie weszli do jaskini do chłopców, aby ich wyprowadzić. To piękny obraz Ewangelii. Chłopcy byli zgubieni, byli w rozpaczliwej potrzebie. Nie mogli wydostać się sami. Potrzebowali kogoś, kto wejdzie do jaskini, aby ich uratować, by dać im wolność.
W ten sam sposób, aby nas zbawić, Jezus musiał wejść do naszego grzesznego świata, do naszej rozpaczy, do naszej złamanej rzeczywistości, do naszej jaskini, aby mógł nas stamtąd wyprowadzić. Nie mogliśmy sami się wydostać. Potrzebowaliśmy kogoś, kto nas uratuje. Jezus przyszedł, aby uratować cię od pychy. Przyszedł, aby wybawić cię z zazdrości i porównywania się do innych ludzi. Przyszedł, aby wybawić cię z uzależnienia. Przyszedł, aby wybawić cię od plotkowania. Przyszedł, aby wybawić cię z pornografii. Przyszedł, aby wybawić cię z gniewu. Jezus przyszedł, aby uwolnić cię od łańcuchów i niewoli grzechu. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Ponieważ Jezus przyszedł, jest nadzieja dla mnie i nadzieja dla ciebie.
Biblia mówi, że jeśli okażesz skruchę za swoje grzechy i uwierzysz, że Jezus zapłacił karę za twoje grzechy na krzyżu, że umarł i został pogrzebany, ale po trzech dniach zmartwychwstał. Biblia mówi, że jeśli wierzysz w Jezusa i to, co On uczynił, będziesz zbawiony. Zostaniesz przebaczony. Właśnie wtedy historia Bożego Narodzenia staje się prawdziwa. Właśnie wtedy rozumiesz, jak bardzo to ma znaczenie. Gdyby Jezus nigdy się nie narodził, nadal tkwilibyśmy w tym niekończącym się cyklu grzechu, bez wyjścia. Ale Ewangelia, dobra nowina, jest taka, że Jezus przyszedł, aby uratować cię od twoich grzechów. 2000 lat temu Jezus Chrystus przyszedł na ziemię. Ale to jeszcze nie wszystko. Jezus przyszedł na ziemię dla ciebie. Pomyśl o tym przez chwilę. Jezus zstąpił z nieba na ziemię dla ciebie. Abyś mógł Go poznać, abyś mógł Mu zaufać, abyś mógł za Nim podążać, by dać Ci nadzieję, by przynieść światło w ciemność.
Biblia mówi, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Innymi słowy, gdy jeszcze uciekaliśmy od Boga, Jezus umarł za ciebie. Zna dobre strony twojego życia i zna te złe. Wie o tobie wszystko, a mimo to wciąż cię pragnie. Dobra nowina o wielkiej radości dla wszystkich ludzi jest taka, że Jezus przyszedł na ziemię dla ciebie. Dla ciebie narodziło się dziecko. I nagle przy aniele pojawiło się mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga i mówiły: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Gdy jest powiedziane tutaj w Ewangelii Łukasza, rozdział 2, że na ziemi będzie pokój, nie chodzi tu o pokój na świecie. Innymi słowy, nie będzie momentu po tej stronie wieczności, kiedy wszyscy będą żyć w zgodzie. W rzeczywistości Jezus powiedział, że aż do Jego powrotu będą wojny i pogłoski o wojnach.
Co więcej, Jezus nie obiecał wierzącym życia wolnego od konfliktów. W Ewangelii Mateusza, rozdział 10, Jezus powiedział: nie myślcie, że przyszedłem, by przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem, by przynieść pokój, lecz miecz. Jezus mówi tu o koszcie naśladowania Go. Powiedział, że dla tych, którzy idą za Nim, mogą pojawić się konflikty. A więc Jezus nie przyszedł, by przynieść pokój na świecie, ani żeby nasze życie było wolne od konfliktów. Co więc oznaczają słowa z Ewangelii Łukasza 2:14? Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Jezus mówi o pokoju wiecznym. Jezus mówi o pokoju z Bogiem. List do Rzymian 5:1 mówi: usprawiedliwieni więc z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Droga do pokoju z Bogiem wiedzie przez Jezusa Chrystusa, poprzez wiarę i zaufanie Mu. To jest pokój, za którym tęskni nasze serce. Bóg w swojej nieskończonej łasce i miłosierdziu umożliwił nam mieć pokój z Nim. Alleluja!
Jezus daje nam nadprzyrodzony pokój w Nim. To nie jest pokój, który może dać ten świat. Jest boski. To pokój, który może pomóc nam przetrwać bitwy tego życia.
jest w naszym wnętrzu, ale promieniuje również na zewnątrz. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili jeden do drugiego, pójdźmy więc do Betlejem i zobaczmy to, co się stało, co Pan nam oznajmił. I poszli śpiesznie i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. A więc aniołowie odeszli, a pasterze powiedzieli, chodźmy do Betlejem, zobaczyć to dziecię. Nie dostali po prostu wiadomości z jego zdjęciem i nie powiedzieli, och, słodkie dziecko. Nie, oni chcieli zobaczyć Jezusa na własne oczy. Pan działał i poruszał, a oni chcieli być tego częścią. Więc poszli i znaleźli Maryję, Józefa i Jezusa w żłobie.
17. A gdy to zobaczyli, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. 18. Wszyscy, którzy to usłyszeli, dziwili się temu, co pasterze im opowiedzieli. Pasterze zobaczyli Jezusa i opowiedzieli swoją historię. Historię o tym, jak Bóg ich tam poprowadził. A wszyscy ludzie, którzy usłyszeli ich opowieść, byli pełni podziwu. Byli zdumieni, jak czytamy. To nie była nudna noc przy żłóbku, to był wieczór pełen zachwytu. To był czas zdumienia, kiedy przyszli do Jezusa, by Go ujrzeć. Usłyszeli opowieść o działaniu Boga i byli zdumieni. Czy możliwe jest dzisiaj przeżyć taki zachwyt i zdumienie? Mówię, tak, ale myślę, że dziś trzeba się o to bardziej postarać. Widzimy w tej historii, że najpierw ludzie słuchali opowieści pasterzy. Nie byli rozproszeni, poświęcili całą swoją uwagę.
Żyjemy w świecie pełnym rozproszeń. Niektórzy z was już nie mogą się doczekać, żeby sprawdzić swoje telefony i zobaczyć, czy coś się wydarzyło w ciągu ostatnich 10 minut. Nie ma nic złego w sprawdzaniu telefonu, ale trudno jest doświadczać zachwytu i zdumienia, jeśli nieustannie się rozpraszasz. Ale werset mówi również, że dziwili się. Dziwić się to być ciekawym czegoś, zastanawiać się nad tym głębiej. Zdziwienie wiąże się z jakąś formą refleksji. Pamiętam, jak kilka lat temu czytałem artykuł zatytułowany Pastorze, płacą ci za patrzenie przez okno. Autor twierdził, że współczesne duszpasterstwo obejmuje bardziej takie rzeczy jak organizacja, strategia i administracja. Rzeczy, które robiłby przedsiębiorca. Ale mówił, że istotą duszpasterstwa jest modlitwa i służba Słowu Bożemu. Kiedy więc mówił, pastorze, płacą ci za patrzenie przez okno. Miał na myśli to, że posługa wymaga głębokiego myślenia i głębokiej refleksji, głębokiej modlitwy, głębokiego studiowania Słowa Bożego. Zamiast myśleć o takich rzeczach jak produktywność i wydajność, patrzeć przez okno i rozważać dobroć Boga. Patrzeć przez okno i myśleć. Patrzeć przez okno i się dziwić.
Nie sądzę, że tylko pastorzy tego potrzebują. Myślę, że wszyscy tego potrzebujemy. Potrzebujemy czasu i przestrzeni na refleksję i modlitwę, by zachwycać się tym, co Bóg uczynił. Nie pozwól, aby te święta minęły ci obojętnie, nie poświęcając czasu na zachwyt i zdumienie nad tym, że Bóg Wszechświata zstąpił na ziemię, abyś mógł mieć z Nim pokój. Maryja jest tego dobrym przykładem. Ostatnie wersety, 19. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. 20. A pasterze wrócili, wielbiąc i chwaląc Boga, za wszystko, co usłyszeli i zobaczyli, tak jak im było powiedziane. Maryja, kiedy próbowała zrozumieć wszystko, co właśnie się wydarzyło, rozważała te sprawy w swoim sercu. Myślała o wszystkim, co się stało. Próbowała pojąć i zrozumieć, co Bóg właśnie uczynił. Poświęć w tym świątecznym czasie chwilę, aby zatrzymać się i docenić w sercu to, co Bóg uczynił w twoim życiu. By zastanowić się nad tym i podziękować.
On jest Emmanuelem, Bogiem z nami, zamieszkującym wśród nas na tej ziemi. To jest cud Bożego Narodzenia, że Stwórca zstąpił z nieba, aby być ze swoim stworzeniem. O, przyjdźmy, uwielbiajmy Go. Chrystusa Pana. Koniec kazania.